Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na Środowy Magazyn 27 lipca zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Przed nami kolejny zapow tegmatów Ojców Pustyni, natomiast afrykańskie rytmy wskazują, że mówić także będziemy o kościele na Czarnym Lądzie, konkretnie w Burkina Faso. Gościem w naszym studiu jest tam właśnie pracujący ojciec Kazimierz Więcek, franciszkanin konwentualny. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Burkina Faso to kraj dla nas odległy. Niektórym kojarzy się jeszcze z Górną Woltą. Nieco więcej ponad 20 lat temu tak się ten kraj nazywał. Przybliżmy, cóż to jest za kraj, jaka jest rzeczywistość ludzi tam żyjących?
Burkina Faso to kraj położony w centralno-zachodniej Afryce. Nie ma dostępu do morza, graniczy z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Ganą, Togo, Benin, Niger. Burkina Faso zamieszkuje 13 milionów ludności. Z tego ponad 40% stanowią muzułmanie, podobnie ponad 40% animiści i chrześcijanie około 20%.
Wśród chrześcijan katolicy większością?
Większością są katolicy. Ludzie, którzy zamieszkują Burkina Faso, nazywają się Burkinabe, są bardzo otwarci, gościnni, bardzo pokorni wobec rzeczywistości, która ich otacza, ponieważ życie jest trudne dla nich, tak samo jak i dla każdego, kto tam się pojawi, ponieważ klimat jest trudny.
Jaki?
Mianowicie są dwie pory roku. Pora suszy, która rozpoczyna się pod koniec września i trwa do końca maja, i pora deszczowa, która trwa od czerwca do września, października. W okresie suszy brak wody, a więc brak higieny, brak wody dla zwierząt, do ogrodów. Związane są z tym choroby. Choroby tropikalne, malaria, tyfus, zapalenie opon mózgowych, ponieważ występują także burze piaskowe. A więc można powiedzieć, przez cały rok pory suchej w powietrzu jest kurz, piach i tym właśnie ludzie oddychają, każdy z nas, który tam przebywa. To jest powodem zapalenia opon mózgowych, umierają na to dzieci, starsi.
Tym niemniej Burkina Faso jest w zdecydowanej większości społeczeństwem młodym.
Tak, ponieważ średnia wieku jest zaledwie 46 lat życia. Stąd kraj ludzi młodych, kraj ludzi, którzy nie mają pracy, bo utrzymują się przeważnie z rolnictwa. Nie ma dostępu do szkół, przynajmniej nie dla wszystkich. Szkoły są opłacalne, począwszy od szkoły podstawowej. Jeśli 42% rozpoczyna szkołę podstawową, z tego kończy tylko zaledwie 20% szkołę podstawową, więc później możemy sobie wyobrazić, jak wygląda dalej sytuacja w szkole średniej. Dlatego jest dużo ludzi młodych, którzy chcieliby coś robić, ale niestety nie mają możliwości wystartować, aby rozpocząć jakąkolwiek działalność.
Niektóre statystyki pokazują, że to jest kraj o bardzo wysokim wskaźniku emigracji. Czy właśnie ta sytuacja jest przyczyną emigracji?
Emigrują na Wybrzeże Kości Słoniowej do pracy, tam jest klimat inny, uprawiają ziemię i ponad 2 miliony Burkinabe pracuje na Wybrzeżu Kości Słoniowej. To bardzo dużo. Emigrują, ponieważ nie ma pracy, a trzeba utrzymać rodzinę. Emigrują dzieci, młodzież.
W języku plemienia Mosso, które jest, cóż, no, głównym plemieniem kraju, Burkina Faso znaczy kraj uczciwych ludzi. Z drugiej strony w herbie państwowym mamy kałasznikowa z motyką afrykańską. Jaka jest rzeczywistość właśnie od strony społeczeństwa? Jacy ludzie są?
Ludzie są dobrzy, uczciwi, oczywiście, tak jak wszędzie zdarzają się problemy. Wiadomo, jeśli ludzie nie mają nic, to szukają, żeby coś mieć, a więc kradzieże są tak na dziennym porządku. Ludzie są zjednoczeni, kraj ludzi zjednoczonych, uczciwych, tak można powiedzieć. W tym kierunku idzie cała polityka kraju, ponieważ jest wiele grup etnicznych, ponad 60 grup etnicznych. Każda z nich posiada swój język, nie zawsze rozumieją się między sobą. Herby, czy można wytłumaczyć, Burkina Faso należy do wspólnoty krajów muzułmańskich. Także na zbrojenie wydaje się, według oficjalnych statystyk, ponad 14%. Na służbę zdrowia zaledwie 7%. Całego dochodu narodowego.
Zaskakuje też ilość wojskowych zamachów stanu. Od 1960 roku, kiedy Górna Wolta została państwem niepodległym, po pierwszym prezydencie można by ich naliczyć, no cóż, przynajmniej 7. Jak sprawa wygląda obecnie? Czy sytuacja polityczna się ustabilizowała?
Aktualnie sytuacja polityczna jest dość stabilna. W tym roku, w październiku, będą wybory, ale spokojnie, ta kampania wyborcza odbywa się jest niewielka opozycja. Prezydent sprawujący aktualnie władzę jest chrześcijaninem. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja utrzyma się.
Prezydent jest chrześcijaninem. Dobry moment do tego, żeby przejść do sytuacji religijnej kraju. Chrześcijan jest 10%, może nieco więcej. Czy ta współpraca się układa z większością muzułmańską, z większością animistyczną?
Na tym tle nie ma żadnych problemów. Jest wolność zgromadzeń. My jako zakon zostaliśmy zarejestrowani jako zgromadzenie, a więc to ułatwia także naszą działalność, obecność, bo istniejemy już jako instytucja. I także na płaszczyźnie współpracy z innymi wyznaniami nie ma większych problemów. Rodziny w Burkina Faso są właśnie wymieszane, bo jest to zaledwie 100 lat chrześcijaństwa. Ewangelizacja rozpoczęła się w 1900 roku, a więc są to pierwsze, można powiedzieć, drugie pokolenia chrześcijan, więc w rodzinach żyją zarówno animiści, muzułmanie, jak i chrześcijanie.
Ewangelizacja zaczęła się wraz z podbojem kolonialnym przez Francję?
Znaczy przyjazd Europejczyków na pewno sprawił, że wraz z nimi przyjechali również kapłani, którzy głosili Ewangelię, Słowo Boże, na pewno to ułatwiło. Pierwszymi misjonarzami to byli ojcowie biali. Oni zrobili bardzo wiele. Do tej pory tłumaczenie Biblii, które zrealizowali i funkcjonuje, jest dostępne właśnie dla wszystkich. Ci, którzy oczywiście umieją czytać. Dalej liturgia mszy świętej została przetłumaczona na języki lokalne. Odprawiamy w językach lokalnych. Większość ludzi nie zna języka francuskiego.
Ile jest tych języków lokalnych?
Ponad 50.
I tłumaczenie Biblii też na tyle języków już zostało zrobione, nie?
Nie na wszystkie, ale większe grupy etniczne już posiadają swoje tłumaczenia.
Ojciec do Burkina Faso przyjechał w roku 2003, dwa lata temu. Co uderzyło tak na pierwszy kontakt z krajem, nową rzeczywistością?
Upał, gorąco. Przyjechałem w styczniu, a więc zimna przejść na gorący, tropikalny klimat to było takie uderzające, ale Bogu dzięki, nie, większych problemów z tym nie było. Dalej wielka życzliwość ludzi, którzy jakoś z radością przyjęli. Jest to dla nich jakaś nadzieja, liczą, że ich sytuacja się poprawi. Kontakty z ludźmi białymi uważają za wielki dar. I biały człowiek jest zawsze dla nich jakimś punktem odniesienia pozytywnym, że mogą liczyć na jakąś pomoc, że zmieni się ich sytuacja. I również w tym kierunku robimy to, co jest możliwe w ramach naszych możliwości.
Gdybyśmy chcieli przedstawić rzeczywistość kościoła w Burkina Faso, jak jest zorganizowany, jaka jest struktura, ilu jest biskupów, kapłanów, sióstr, orientacyjnie.
Kościół Burkina Faso należy do konferencji episkopatów, do której należy Wybrzeże Kości Słoniowej, Niger i Burkina Faso. Jest dużo powołań zakonnych, zarówno męskich, jak i żeńskich, także i kleru diecezjalnego. W naszej diecezji jest ponad 70 kapłanów.
W naszej to znaczy?
W diecezji Kudugu. Parafie są bardzo rozległe i bardzo duże. Nasza parafia na przykład jest rozległa 40 na 80 kilometrów. Można by jeszcze zorganizować jedną parafię. Być może w przyszłości taka decyzja zostanie podjęta. Jest dużo powołań. Sióstr zakonnych są również zgromadzenia zakonne miejscowe. Szczególnie sióstr zakonnych, które powstawały jako odpowiedź na wyzwania, właśnie na te trudne sytuacje, które pojawiały się w związku z przyjmowaniem chrześcijaństwa. I czasami związane było to z opuszczeniem rodziny, ponieważ wiadomo, w rodzinach muzułmańskich decyduje ojciec, komu dać córkę za żonę. I bywa tak, że w ramach jakiejś wdzięczności decyduje, aby dać komuś córkę za żonę jako czwarta, piąta żona. Prawo państwowe broni te dziewczęta, mogą odmówić, ale zgodnie z ich tradycją, kulturą musi opuścić dom, a więc pozostawia dom, wychodzi właśnie bez niczego i szuka schronienia. Zwykle przychodzi, jeśli jest chrześcijanką, do proboszcza i proboszcz musi szukać jakieś miejsce, gdzie ją, aby dać po prostu jakieś schronienie. I zwykle daje do katechisty. Katechista to jest osoba, która współpracuje z proboszczem w odległej wiosce, ma na utrzymaniu swoją rodzinę i jeszcze musi przyjąć tę osobę, która pozostała bez domu. Są również zgromadzenia lokalne sióstr. Właśnie te zgromadzenia przyjmują dziewczęta, które znajdują się w takiej sytuacji dają im po prostu wszystko to, co jest potrzebne na co dzień, oprócz tego jeszcze jakieś przygotowanie do życia, szkołę, jakieś jej zawody, aby w przyszłości, gdy znajdą odpowiednią osobę do wyjścia za mąż, po prostu mogli już ułożyć sobie życie.
Wspomniał ojciec, odprawiamy w językach lokalnych. Czy to znaczy, że również ojca parafia jest zróżnicowana etnicznie?
W naszej parafii w większości żyją ludzie z plemienia Mossi, ale są również z Gurunsi. Uczestniczą w liturgii, w której odprawiamy. Nawet nie wszyscy pewnie rozumieją, ale uczestniczą wraz z tymi, którzy mówią językiem Morę. Przy okazji wspólnych mszy świętych dla całej diecezji organizowane są zwykle na początku Wielkiego Postu pielgrzymka do miasta, w którym mieszka biskup, a więc do Kudugu, z całej diecezji. I wtedy nie ma oczywiście mszy świętych w parafii, tylko jest jedna msza święta w diecezji, tak zwana pielgrzymka pokutna, i wtedy oczywiście w różnych językach i także we francuskim.
Kościół afrykański jest kościołem bardzo żywym. Te liturgie nieraz potrafią trwać. Jak wygląda taka msza u ojca na parafii?
Msza święta animowana jest przez dwa chóry. Chór w języku francuskim i chór w języku more. Niedziela msza święta, taka powiedzmy zwykłą niedzielę, trwa do 2 godzin. Oczywiście jest akompaniament bardzo żywy. Ludzie wyczuwają rytm, a więc tam niemożliwe, aby ktokolwiek stał nieruchomo. Po prostu każdy, nawet dzieci, klaszczą albo po prostu w miejscu tańczą.
A to jest tańczący kościół.
To jest tak, kościół tańczący, żywy.
Wszędzie macie już pobudowane kościoły, kaplice, czy to jest jeszcze terytorium misyjne w ścisłym sensie słowa?
Bardzo skromne są nasze kaplice. Zwykłe pustaki z błota wymieszanego ze słomą, wysuszone to na słońcu. Oczywiście jak przyjdzie deszcz, to wszystko rozmywa. I w tych kaplicach odprawiamy. Czasami są wydłużone poprzez skromny dach z trzciny, aby po prostu było trochę cienia. Chcielibyśmy coś zrobić więcej dla tych ludzi, ale na razie, widząc sytuację, w jakiej żyją oni, nie możemy sobie pozwolić, aby budować coś wielkiego, pięknego. W tamtej sytuacji odkrywa się, że kościół to właśnie zgromadzony lud na modlitwie.
Zewnętrzne świątynie są takie jak ich domy.
Tak, tak to wygląda.
Czego tamci ludzie mogą uczyć Europejczyków?
Radości. Jeśli by spojrzymy na płaszczyźnie wiary, tego szczerego zaufania do Pana Boga. Myślę, że to kształtuje się w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdują, kiedy o każdy dzień trzeba walczyć. Każdy dzień to jest walka o jutro. Czy będziemy żyć, czy będzie coś do jedzenia, czy... A więc tego zaufania do Boga. Nie jest to jakby nerwowe zabieganie, ale spokojne pokonywanie, jakby zdobywanie czasu i pokonywanie tego trudu codziennego życia. Ta szczera wiara. Wyobraźmy sobie, że rano ciut świtu odprawiają mszę świętą o godzinie 6 rano. Właśnie wtedy rozpoczyna się dzień. Tak trwa właśnie cały rok. Dzień i noc 12 godzin. A więc już jest około 200 osób. A więc to jest wzruszające. Gdzieś ludzi, którzy nie mają nic, ale przychodzą, bo uwierzyli. I ci, którzy przyjęli chrzest, właśnie musieli przychodzić na katechezę przez 4 lata. I już podjęli decyzję taką, możemy powiedzieć, dojrzałą. A więc odkryli Boga, który jest, który ich miłuje. Więc ta ich obecność jakby odpowiedzią na to codzienne takie wezwanie, że trzeba z Bogiem rozpoczynać dzień, trzeba się modlić. Nie dlatego, żeby coś mieć, ale po prostu, że jest. I dlatego trzeba z Nim nieustannie trwać w kontakcie.
Największe wyzwania obecnie w Ojca Pracy?
Nasza obecność na płaszczyźnie duchowej, a więc pomoc, aby chrześcijaństwo rozwijało się, wzrastało, by wzrastali w wierze, formacja katechistów, którzy są bezpośrednio w nimi w kontakcie, a także wyzwanie na płaszczyźnie społecznej. Otworzyliśmy w ubiegłym roku ośrodek dla dzieci niedożywionych. Planujemy wybudować szpital. Otrzymaliśmy teren, przygotowaliśmy plany. Pozwolenia również ze strony Ministerstwa Zdrowia już właściwie otrzymaliśmy i pozostaje to rozpoczęcie budowy, aby po prostu również na tej płaszczyźnie fizycznej pomóc, by przedłużyć ich życie, które czasami jest skracane z powodu bardzo, bardzo zwykłych czasami infekcji, które nie są leczone. A wiadomo, klimat tropikalny sprawia, że bardzo szybko na ciele powstają rany nieleczone, są przyczyną śmierci. Więc miejmy nadzieję, że tę budowę wkrótce rozpoczniemy i to będzie dla ludzi wielką pomocą.
To jest jedna z nadziei na przyszłość. Jakieś inne jeszcze?
Oczywiście, przede wszystkim, aby nasza obecność, która rozpoczęła się, trwała, więc liczymy na powołania miejscowe. Zgłaszają się młodzi. Pragniemy im dopomóc poprzez finansowanie szkoły. po prostu muszą zdobyć maturę, aby później rozpocząć dalej naukę w seminarium.
Czego też życzymy. Serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnijmy, proszę Państwa, naszym gościem był ojciec Kazimierz Więsek, franciszkanin konwentualny, pracujący w Burkina Faso, czyli dawnej Górnej Wolcie. Dziękuję.
Dziękuję.
Apoftegmaty ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Gniew. Ten sam Abba Agaton powiedział: człowiek gniewliwy, choćby i umarłego wskrzesił, nie jest miły Bogu. Mówił Abba Ammonas. 40 lat spędziłem na pustyni Sketis, błagając Boga dniem i nocą, aby dał mi łaskę opanowania gniewu. Jednym z grzechów, przed którym szczególnie ostrzegają ojcowie pustyni, jest gniew. Jesteśmy bowiem w kraju południowym, gdzie gniew bywa krótki, ale może być straszliwy w skutkach. A jeszcze gorsze mógł mieć on reperkusje w zamkniętym społeczeństwie mnichów. A więc po pierwsze, nie dopuszczać do wybuchu gniewu. Tu wszystkie środki są dobre. A gdy on nas zacznie ogarniać, należy uciekać od jego przyczyny. Tu zaś od człowieka, który go wywołał, jak radzi Jan Karzeł. I nie tylko chodzi o ucieczkę fizyczną, choć i ona jest pożyteczna, ale w pierwszym rzędzie wyrwać gniew z myśli, jako że często sami napędzamy gniew przez nasze myśli. Powracamy do wydarzenia, wyobrażamy sobie różny rozwój sytuacji i co w nich moglibyśmy powiedzieć, co zrobić, a ilość wariantów naszych myśli jest ogromna. Gromadzimy prochy, wystarczy iskra, a nastąpi wybuch. A gdy on nastąpi, rzadko tylko można powstrzymać tę lawinę słów i czynów, która niszczy wszystko, obala nasze bariery, wyrywają się nam słowa, których nigdy nie wypowiedzielibyśmy, dokonujemy czynów, których inaczej nie dokonalibyśmy. A taki gniew niszczy nie tylko nas samych, ale i strukturę społeczeństwa, rodziny, rozrywa więzy, przyjaźni i miłości. Jeżeli jednak taki gniew jest nieszczęściem dla wybuchającego, to może stać się błogosławieństwem dla tego, który jest jego obiektem. Oto bowiem jest jedyna okazja, by usłyszeć to, co drugi człowiek o nim myśli. Może usłyszeć prawdę, wprawdzie obarczoną subiektywizmem i niesprawiedliwością, ale może przynieść pożytek duchowy, choćby nawet niosący z sobą ból i cierpienie. Ale jeśli już gniew wybuchnie, to Amma, matka pustyni, synkletyka, przypomina słowa świętego Piotra. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Wprawdzie jest zawsze czas na przebaczenie, ale im szybciej to uczynimy, tym lepiej. Niech więc noc nie zapada nad naszym zagniewaniem, jeśli już nie jesteśmy w stanie opanować gniewu. I w końcu sprawa najtrudniejsza. Wyciągnięcie pierwszej ręki, nawet gdy się nie jest winnym, gdy nie ma szansy, by to drugi uczynił. To wymaga bardzo wiele, ale w ten sposób można ocalić drugiego człowieka, pokój swój i pokój społeczny. Opanowanie gniewu to długi i trudny proces. Jak widzieliśmy, nawet wśród mnichów na pustyni, a cóż dopiero mówić o nas. Ale przecież gniew może wszystko zepsuć w naszym życiu, zarówno duchowym, jak i społecznym. A podane wyżej słowa Abba Agatona, człowiek gniewliwy, choćby i umarłego wskrzesił, nie jest miły Bogu, po wiekach nie tracą nic ze swojej aktualności.
W środowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.